Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji w poniedziałek. Witam Państwa Mariusz Tałajkowski, który jest za konsoletą i dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik, który jest przy telefonach, a dzisiejszy program przygotowywał. I Krzysztof Kukliński, który jest przy mikrofonie. I Państwa zapraszamy do udziału w naszym programie, telefonicznie oczywiście. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Polecamy korzystanie z niego na każdy temat. Te tematy, które pojawią się w dzisiejszym programie, ale także inne zaproponowane przez Państwa, wszystkie mile widzimy. 510-37-32 to jest czujny numer przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Można także oczywiście do nas napisać, wysłać dźwięk, film, zdjęcia. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dziękujemy za wszystkie telefony zarejestrowane pod czujnym numerem i w piątek w trakcie piątkowego programu Czas reakcji i w czasie weekendu i za te, które zostały zarejestrowane dzisiaj rano. I od jednego właśnie dzisiejszego telefonu, bardzo ważnego, pilnego, rozpoczynamy.
Dzwonię ze Szczecina, osiedle Zdroje. Chciałabym poinformować, żeby przez wszystkich na osiedlu Zdroje, Słoneczne, Bukowe, przed osobą, która chodzi dzisiaj przed szkołą o godzinie 8.10, przebiegł pan na Golasa, że tak powiem, dzień sportu, wszystkie dzieci były. Nie wiem, jak się sytuacja rozwinęła, bo nauczycielki zareagowały.
Dziękujemy za to zgłoszenie, które potraktowaliśmy bardzo poważnie i natychmiast zadzwoniliśmy i do szkoły, i do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Rozmawialiśmy z panią Anną Gębalą, nadkomisarzem właśnie z Biura Prasowego Komendy Policji Szczecińskiej.
Dzisiaj o godzinie 8.16 szczecińscy policjanci otrzymali informację o pewnym zdarzeniu, do którego doszło przy jednej ze szkół podstawowych na Prawobrzeżu. Tam mama, która odprowadzała dziecko do szkoły, zauważyła w pewnym momencie mężczyznę, który był odziany w samą kurtkę i się obnażał. Poinformowała o tym fakcie nauczycielkę i ona właśnie zadzwoniła na policję. Oczywiście policjanci natychmiast pojechali w to miejsce, ale niestety tego mężczyzny już nie było. Odszedł po bliską ulicę. Tam przeglądali, jeździli, szukali tego mężczyzny, no niestety go nie zatrzymali. Niemniej jednak mamy to zdarzenie na uwadze. Gdyby coś niepokojącego się działo, to oczywiście poprosimy o sygnały. Na tą chwilę nie wiemy, czy tam szkoła będzie coś zawiadamiać oficjalnie, ale oczywiście będziemy tutaj interesować się tą sprawą.
To jest szkoła podstawowa numer 64. Tuż przed programem jeszcze rozmawialiśmy z panią Anną Gębalą i powiedziała, że policjanci udadzą się na miejsce, czyli do szkoły oczywiście, żeby sprawdzić, zebrać wszystkie informacje i być może także nagrania ze szkolnego monitoringu. Prosimy uważać. 510-37-36, numer do naszego studia i jeszcze jeden telefon zarejestrowany dzisiaj rano pod czujnym numerem.
Dzień dobry, stała słuchaczka. Chciałabym poprosić, żebyście Państwo zareagowali w sprawie traktowania ludzi mieszkających na małych wsiach. W czym rzecz? Otóż w dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, wczesno popołudniowych, okazało się, że nie ma wody. Sądziłam, że to jakaś może awaria, może chwilowe wyłączenie. Okazało się, że wody nie było do końca dnia i dzisiaj rano też. Rano dzwoniłam do wodociągów zachodniopomorskich, do kierownika. Próbowałam właściwie się dodzwonić, ponieważ dodzwoniłam się do pani, która tylko stwierdziła, że jest awaria. Nie wie, kiedy się skończy, że coś naprawiają. Ja mówię, a dlaczego nie podstawiono beczkowozu? Przecież na wsiach nie tylko ludzie mieszkają, którym chce się pić, ale również są zwierzęta. Pani stwierdziła, że ona na ten temat nic nie wie, nic nie rozumie i generalnie, a kierownik ma odprawę i nie może podejść. Próbowałam zadzwonić się jeszcze o godzinie 8, po godzinie praktycznie czasu, kiedy to pan kierownik miał odprawę. Okazuje się, że zamiast panowie naprawiać, to panowie sobie gawą razem. Oczywiście zarządu w godzinach rannych otwarcia też nie było. Nie wiem, o której panowie wracają albo przychodzą, czy o 8, czy o 9. Trudno wyczuć. Spróbuję się dowiedzieć. Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Również my także dzisiaj rano usiłowaliśmy dodzwonić do wodociągów zachodniopomorskich. Kilka prób, cały czas telefon zajęty. Będziemy te próby ponawiali i zapytamy i dopytamy, dlaczego, co się stało, że nie było wody, skąd taka reakcja, jaką opisuje nasza słuchaczka. No i czy rzeczywiście tak było, jak opowiada pani, która do nas zatelefonowała. 510-37-36, przypomnę, telefon do studia i teraz już telefony piątkowe zarejestrowane pod czujnym numerem. W piątek rozmawialiśmy ponownie między innymi o ścieżce rowerowej wzdłuż morza i wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 102. Długa ścieżka rowerowa, która no, przebiega wzdłuż całego zachodniego wybrzeża. No ale jest kłopot. Kłopot, który pojawił się na odcinku Międzyzdroje i Wisełka. Tutaj ścieżka rowerowa ma przebiegać przez Woliński Park Narodowy wzdłuż 102. A kłopot polega na tym, że pracownia na rzecz wszystkich istot, tak nazywa się ekologiczna fundacja z południa Polski, zaskarżyła pozwolenia, które miały umożliwić właśnie budowę tej ścieżki. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to zażalenie, tę skargę pracowni na rzecz wszystkich istot odrzucił, no i nastąpiło odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czekamy. Wszystko się zatrzymało. Rozmawialiśmy po raz kolejny w tej sprawie z panem Michałem Żuberem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. To właśnie Zarząd Dróg Wojewódzkich jest odpowiedzialny za te inwestycje, ale oczywiście ona odbywa się i w porozumieniu z Międzyzdrojami, i w porozumieniu z Wolińskim Parkiem Narodowym, i wszelkie zgody są wydane na budowę tej ścieżki. Wszystko no jakby formalnie zatrzymane, chociaż pan Michał Żuber mówi, zapewnia, że sprawa idzie do przodu. Tak? Prowadzone są działania, aby uruchomić wreszcie i aby ta budowa wystartowała. Oczywiście będziemy państwa informowali na bieżąco, jak sytuacja wygląda. Komentarz od naszego słuchacza w tej sprawie.
Przyznam się, że myślałem, że temat ścieżki rowerowej wzdłuż Pasa Morskiego jest już zakończony. Także jakże zdziwienie moje, że temat ciągnie, jeszcze formalności nie są dopięte, nie mówiąc już o rozpoczęciu budowy. W związku z tym oficjalnie oświadczam, że staję się wrogiem, przeciwnikiem wszelkiego rodzaju organizacji ekologicznych. Opóźniona budowa chyba myślę, że to będzie o przeszło rok. Koszty związane z wszelkimi formalnościami, opiniami, a oni dalej sobie funkcjonują i cieszą się. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękujemy za pozdrowienia. 510, 37 i 36 numer do nas. I już w sobotę, w tym tygodniu, w pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka, otwarta zostanie wreszcie szczecińska fabryka wody, wielki akwapark i basen olimpijski, jeszcze sauny i mnóstwo innych atrakcji, na które to atrakcje Szczecin czekał wiele, wiele, wiele lat. Pomysły budowy dużego akwaparku w Szczecinie już pojawiały się, nie wiem, 15-20 lat temu, jak nie więcej. No i wreszcie będzie otwarta fabryka wody. Już poznaliśmy ceny za korzystanie z tych wszystkich atrakcji, z akwaparku, z basenów, z saun i różnych innych. Między innymi spore wątpliwości zrodziły ceny za parkowanie, ponieważ koło fabryki wody jest parking dla klientów, ale nie tylko dla klientów, zamykany parking, za który trzeba będzie zapłacić. Nasz słuchacz zwrócił uwagę na te ceny, że no, są to ceny wysokie. Policzyliśmy, sprawdziliśmy, jak te ceny się kształtują. Otóż w porównaniu oczywiście z tym czasem, który mamy do wykorzystania w fabryce wody w akwaparku. Otóż minimalny czas akwaparku to są 2 godziny. 2 godziny na wejście, skorzystanie z tych atrakcji i wyjście. Oczywiście samochód naszym zdaniem powinien móc stać trochę dłużej, powiedzmy pół godziny więcej, czyli 2,5 godziny. Policzyliśmy, za 2,5 godziny korzystania z tego parkingu przy fabryce wody trzeba zapłacić 25 zł. Nie mało, przyznają państwo. Ale policzyliśmy również dla 5 godzin. No uznaliśmy, że 5 godzin to jest już taki dobry, bo 2 godziny to mało, krótko. 5 godzin to już jest taki dobry czas, żeby razem z rodziną wybrać się do akwaparku, porządnie popływać, poślizgać się, coś zjeść, mieć czas na to, żeby się przebrać, wysuszyć i tak dalej. 5 godzin. Otóż za 5 godzin już korzystania z tego parkingu przy fabryce wody trzeba zapłacić 45 zł. Dodamy tylko, że w szczecińskiej strefie płatnego parkowania, w strefie czerwonej, za 5 godzin zapłacimy 20 zł. Natomiast wiadomo, że cała fabryka wody i parking i ulice dookoła już leżą poza strefą płatnego parkowania. To tak dla porównania. Nasz słuchacz, kiedy podawał te ceny, był zbulwersowany. Kiedy rozmawiałem na ten temat w piątek z panem Piotrem Zielińskim, rzecznikiem fabryki wody, telefonowali do nas słuchacze, również zbulwersowani.
Dzień dobry, z tego słuchacza Andrzej. Odnośnie teraz posłucham do fabryki wody i tego parkingu i opłat za parking. Tak mi przyszło na myśl, bo z tego czasu będąc nie tak dawno w Grudziądzu, tam jest bardzo ładny basen, taki solankowy z wodą słoną. I korzystając z tego basenu przy recepcji wskazuje się numer rejestracyjny pojazdu i za parking się nie płaci nic. A nie korzystając z basenu, oczywiście opłata wtedy jest normalnie jak standardowa opłata za parking, a w momencie, gdy się korzysta z basenu, za samochód się nie płaci. Także to jest sobie zachęcające, żeby z takiego miejsca korzystać. A tutaj słabiutko to wygląda, coraz słabiej ta nasza fabryka wody wygląda. Pozdrawiam.
Tutaj stały słuchacz do czasu reakcji w temacie fabryki wody. Ceny są wygórowane, ludzi nie stać na to. Jest to impreza nie dla każdej rodziny na weekend, w czasie wakacji, tylko raczej może raz w sezonie, może dwa z całą rodziną. Chyba, że ktoś z nimi jest dyrektorem, no ale wtedy nie jeździ na basen fabryki wody, tylko za granicę. Ciekawy jestem, jaki jest target klienta, dla którego są te ceny parkingu i ceny wszystkiego dookoła ustalone.
510 37 i 36 to do studia. 32 na końcu, numer czujny. I jeszcze w rozmowie z panem Piotrem Zielińskim, piątkowej rozmowie z rzecznikiem fabryki wody, pojawił się wątek osób niepełnosprawnych, które także chciałyby przyjechać do nowej fabryki wody i skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw. No i padło pytanie, czy są jakieś zniżki za parkowanie na tym parkingu właśnie dla osób niepełnosprawnych. Okazuje się, pan Piotr Zieliński to potwierdził, że nie ma, ale kto wie, czy w przyszłości nie będzie rozważana taka możliwość i czy te zniżki się nie pojawią.
Dzień dobry, Kowalski dzwonię z autostrady, jadę, słucham o tej wody, o tych cenach. Jeżeli ten pan Tomasz nie zrobił jako adwokat czy rzecznik tej fabryki wody ceny i nie przewidział osób takich, którym należy się ulga, tak jak jest w Gryfinie, no to po co trzymać i pisać, że w każdej chwili, jak oni znajdą uzasadnienie, zmienią regulamin. No powiem krótko, hańba i wstyd.
510, 37 i 36. A skoro przy parkingach jesteśmy, to pojedziemy teraz na parking przy Szpitalu Zdroje.
Byłem wczoraj w Szpitalu w Zdrojach. Za parking na terenie szpitala pobierana jest opłata w granicach 4 zł za godzinę. Około 3, może 4 tygodni temu słyszałem w radio, że ma być niepobierana opłata za parking na terenie Szpitala Zdroje od indywidualnych, kto przyjedzie do szpitala. I wczoraj byłem i no niestety trzeba było zapłacić te 4 zł, ale w tym momencie, kiedy była ta informacja podawana, tak jak mówię, 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu, faktycznie nie płaciło się. Czy to jest błąd w informacji, czy no nie wiem, proszę to wyprostować. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy za sygnał. Będziemy prostowali te informacje. Będziemy dzwonili do Szpitala w Zdrojach i wszelkie informacje na temat parkingu państwu, mam nadzieję, że już jutro podamy. 510 37 i 36 numer do nas. Bardzo długo ciągnęła się, już można powiedzieć, w czasie przeszłym sprawa dzika, martwego dzika, o którym napisał do nas już ponad miesiąc temu. Napisał do nas słuchacz. Za chwilę państwu przypomnę treść tego maila, ale powitam teraz gościa. Pan Maciej Prosty, zachodniopomorski lekarz weterynarii. Dzień dobry, panie Macieju. Witam w czasie reakcji ponownie.
Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. W nawiązaniu do tematu martwych dzików zaczął pan Andrzej w swoim mailu, padłych na SF, poruszanego w kilku ostatnich wydaniach czasu reakcji. Chciałbym zasygnalizować podobny problem w lesie miejskim Szczecina w okolicy dzielnicy Skolwin. Martwe dziki leżą od tygodni także w strumyku zwanym Strugą Przęsocińską i nikt tego nie zbiera. Uprząta, aby zadbać o bezpieczeństwo epidemiczne. Załączam zdjęcie padłego dzika leżącego od tygodni i oznaczonego przez weterynarza, ale bez reakcji służby odpowiedzialnych za utylizację. Może czas reakcji pomoże władzom lasów komunalnych Szczecina w rozwiązaniu problemu z padłymi dzikami, napisał pan Zdzisław. Rozmawialiśmy na ten temat z panem Maciejem wtedy, już po tym pierwszym zgłoszeniu, i także opublikowaliśmy zdjęcie. Panie Macieju, jaka była wtedy reakcja lekarza weterynarii?
No, powiatowy lekarz... Proszę tylko mi przypomnieć datę tego...
Mail pochodzi z 17 marca.
Z 17 marca. No, 25 marca powiatowy lekarz weterynarii zwrócił się pisemnie do komendanta Straży Miejskiej z prośbą o wytłumaczenie z tej sytuacji, nie podjęcia zwłok dzika. Okazało się, że wystąpiły pewne trudności ze znalezieniem tych zwłok, co jest możliwe z powodu trudnego terenu, oczywiście zalesionego, bagiennego. Niemniej nie uzasadniało to tego stanu rzeczy. I powiem szczerze, że powiatowy lekarz weterynarii w wirze zajęć, między innymi związanych z podejmowaniem kolejnych zwłok dzików, dzików padłych na SS, a przy tej okazji podam, że od 1 stycznia do 30 kwietnia powiatowy lekarz weterynarii podjął próby od 612 sztuk dzików. Więc jest to olbrzymia liczba.
Na jakim obszarze, panie Macieju, to jest 612 dzików?
To jest obszar miejski Szczecina i częściowo Police.
Dobrze, zaraz do tego wątku wrócimy, bo ta liczba jest przerażająca, powiem szczerze, chociaż może to norma, tak. Nie wiem.
No, w tym przypadku to jest to pewna norma, dlatego że rzeczywiście w obszarze miejskim Szczecina i Polic zgromadziło się sporo dzików, znalazły tutaj dobre warunki bytowania, czują się bezpiecznie i jest ich po prostu dużo. To znaczy, może było ich bardzo dużo. ASF jednak tą populację dzików
mocno dyszukuje. Ograniczył. Tak.
Tak.
No dobrze, wróćmy
ja
do tego wydarzenia.
Chciałem tylko tyle.
Tak.
Chciałem powiedzieć tylko tyle, że na wale zajęć powiatowy lekarz weterynarii nie śledził realizacji zadań własnych, można powiedzieć, gminy. Bo jest to oczywiste, że należało to do kompetencji gminy usunięcie tych zwłok. I po ponownej interwencji sam się udał powiatowy lekarz weterynarii w to miejsce. I rzeczywiście zwłoki dzika zostały znalezione i 100 metrów od wskazanej lokalizacji i w tym momencie już zostały usunięte, jednak z wykorzystaniem innej firmy niż zazwyczaj.
To zaraz, panie Macieju,
angażowała.
Dobrze, zaraz zapytam, kiedy to było, bo po rozmowie pierwszej na temat tego padłego dzika, a przypomnę, że mail był z 17 marca, my rozmawialiśmy dzień później, 18 marca, długo po tej rozmowie, bo 6 maja napisał do nas inny słuchacz, pan Maciej, 18 marca rozmawialiście z lekarzem weterynarii o dziku z ASF w Parku Leśnym Ścięcino. Mieli go szybko zabrać, jak lasy miejskie, jak nie lasy miejskie, to ów lekarz. Przynajmniej tak wynikało z rozmowy. I dalej gnije, pan Maciej podsumowuje, no chyba brak jakiejkolwiek reakcji. I to jest 6 dzień maja.
Teraz tak, 6 dzień maja, tak jak już powiedziałem, od tego momentu marca, 25 marca, powiatowy lekarz weterynarii był przekonany, że po swojej interwencji pisemnej do Straży Miejskiej spowodował poważne podejście do problemu. No,
inspekcja zawiódł się.
Weterynaryjna, zwalczając choroby zakaźne, musi korzystać ze współpracy innych organów i służb. I nie możemy zakładać z góry niechęci czy złej woli, a raczej przeciwnie. I bazując na tych przeświadczeniach, powiatowy lekarz uważał, że sprawa jest załatwiona. No, stało się inaczej.
Dobrze, a ponieważ stało się inaczej, no dodajmy, że takie zwłoki dzika, prawda, gnijące jeszcze z podejrzeniem ASF.
Nie z podejrzeniem, ze stwierdzeniem ASF.
Ze stwierdzeniem ASF, tak, że one mogą stwarzać jakieś zagrożenie epidemiczne, tak czy nie?
Olbrzymie, no to jest jedno z podstawowych źródeł utrzymywania się wirusa w środowisku, dlatego...
Czy tylko dla zwierząt, czy również dla ludzi?
Proszę?
Czy tylko dla zwierząt, również dla ludzi?
Nie. Choroba, wirus jest niebezpieczny tylko dla zwierząt.
Mhm.
Albo aż.
Dobrze.
Dlatego, że powoduje tą trudną sytuację.
No dobrze, mamy taką historię. 17 marca my otrzymujemy maila, 18 marca rozmawiamy z panem. Powiadamiacie Szczecińską Straż Miejską o tym, że dzik leży martwy i że trzeba go usunąć. Nie ma żadnej reakcji. Panie Macieju, ponieważ 6 maja otrzymujemy kolejnego maila, że w dalszym ciągu padły dzik leży, tak? Jakie, ponieważ jest to zagrożenie, jakie konsekwencje w takim razie może ponieść gmina miasto Szczecin za takie, czy można to nazwać zaniechaniem w tym momencie?
No to jest zaniechanie i muszę przyznać, że szukaliśmy różnych rozwiązań, które mogłyby spowodować lepsze wywiązywanie się z obowiązków. I rzeczywiście takie rozwiązanie znaleźliśmy. Nie leży ono w kompetencji inspekcji weterynaryjnej, ale w kompetencji inspekcji sanitarnej, bowiem mówię tutaj, mam na myśli ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tak ona brzmi. Niemniej artykuł 22 tej ustawy mówi, że obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, to jest tak nazwany, i właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności między innymi usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości oraz usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem grzywny.
Mhm.
I w tej sytuacji, gdy już mamy wykładnię prawną, no będziemy zwracać się po prostu jako inspekcja weterynaryjna do inspekcji sanitarnej o nałożenie takiej grzywny na osobę lub podmiot nie wywiązujący się z tego obowiązku.
Pan Stanisław do nas zadzwonił. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, dzwonię z gminy Koblanka.
Dzień dobry.
Proszę pana redaktora, proszę państwa, zgłaszałem do lekarza weterynarii uszkodzenie płotu wieńczącego, który rozdziela ASF między Szczecinem a Koblanką, powiatem stargardzkim, do lekarza weterynarii. Dziki przeszły już poza ten płot, leżą padłe, nikt nie zbiera, myśliwi się burzą, nie chcą sprzątać, ponieważ lekarz weterynarii nie ma magazynu, kontenera na przyjmowanie padłych dzików. To już jest temat od paru miesięcy. Nikt nie reaguje, wszyscy zganiają na kogoś innego, a sami nie robią, wykonują zadań. Niech lekarz weterynarii krajowy przeznaczy pulę pieniędzy na kontenery i nie przyjmuje wszystkie dziki, jakie są pozbierane. Myśliwi nie zbierają, bo nie mają gdzie tego wsadzić do kontenerów. Kontenery ich nie własne zostały zaplombowane i mają zakaz strzelania. Więc jak myślicie państwo rozwiązać ten problem?
To panie Stanisławie, może bliższa lokalizacja w gminie Koblanka?
No to dobrze, no to jest gmina Koblanka. Rozpoczyna się od lasu między Szczecinem a Koblanką przy dziesiątce. Dziesiątka jest ogrodzona, odcięta między Bielkowem i Rekowo, tutaj strony, to są pod Szczecin podłączone właśnie na tej strefie zakażonej. A od Bielkowa Płotu, to las się kończy, ten, który jest od Szczecina, po prawej stronie, jak widzicie państwo na asasach. Jest CPN tutaj w Młotańcu i w Młotańcu tutaj...
Dobrze, chodzi o płot taki sanitarny, tak go nazwijmy, mniej więcej. W miejscowości Bielkowo-Rekowo, tak? Na tym odcinku.
Bielkowo-Rekowo-Motaniec.
Motaniec, dobrze. To jest koło drogi wojewódzkiej numer 120. Z tego, co pan Maciej mówił, jak zrozumiałem, lekarz weterynarii nie jest odpowiedzialny za usuwanie padłych zwierząt. Robi to zarządca terenu i ma do tego obowiązek. Lekarz weterynarii mu zgłasza, tak? Panie Macieju.
No, dokładnie tak. Cieszę się bardzo, że mogę na bieżąco prostować, wyjaśniać te zarzuty. Jest tutaj kilka wątków ze sobą przeplatających się, poruszających różne zagadnienia. Pierwsze to jest ten płot, za którego integralność są odpowiedzialne Lasy Państwowe, czyli nadleśnictwo. I jeżeli taka informacja dotarła do powiatowego lekarza weterynarii, to z pewnością, jestem tutaj w 100% pewien, że wniosek o naprawę płotu został skierowany do nadleśnictwa. To po pierwsze. Po drugie, te martwe padłe dziki, jest tu pewnego rodzaju nadużycie, że są ich ogromne ilości, leżą niewyzbierane, dlatego że ten teren jest w szczególnym zainteresowaniu inspekcji weterynaryjnej, bo odgrywa tu to miejsce dość zasadnicze, ma dość zasadnicze znaczenie w przenoszeniu się wirusa na dalsze obszary naszego województwa, więc poświęcamy mu wiele uwagi. Po trzecie, nie może być mowy tutaj o kontenerach na zbieranie padłych dzików, tylko właśnie gmina powinna mieć zawartą umowę z firmą, która te padłe dziki będzie podejmowała i przeznaczała do utylizacji, czyli sytuacja analogiczna do tej w Szczecinie. A po czwarte, rzeczywiście został wprowadzony zakaz prowadzenia polowań w tym obszarze, żeby ze względu na istotę tego punktu nie rozproszyć dzików w wyniku tych polowań. I wydaje mi się, że ten zakaz jest właśnie głównym powodem niezadowolenia mieszkańców tej gminy. Być może pan, który do nas telefonuje, jest właśnie myśliwym.
Dobrze. Panie Macieju, już mówię. Rekowo-Bielkowo to jest gmina Kobylanka, tak? To jest nadleśnictwo Gryfino i myślę, pytanie do pana Macieja. Czy wszelkie informacje i gmina, i nadleśnictwo w tej sprawie mają?
Jestem przekonany, że nadleśnictwo takie informacje posiada i również powinna posiadać gmina ze względu na to, że powiatowy lekarz weterynarii, jeżeli ustali właściciela terenu, nie musi to być właścicielem terenu gmina, ale ustala właściciela terenu i powiadamia tegoż właściciela o takiej sytuacji, że znaleziono tam martwe dziki.
Dobrze.
Jeżeli to zostało znalezione w sytuacji innej niż planowe przeszukiwania obszarów, które są co jakiś czas tam realizowane.
Panie Stanisławie, dziękujemy za sygnał.
No tego chciałem powiedzieć, tak, że nie jestem myśliwym, tak? Mhm. Kontaktowałem się z myśliwymi, oni zarządzają, tak jakbym dostali obwód łowiecki. I teraz niech państwo mi tylko wyjaśnią, czy mają to myśliwi, dzierżawcy sprzątać, czy to ma gmina sprzątać, bo to jest istotne, do kogo my mamy się zadać.
Dobrze, czyli ostatnia odpowiedź ma na pana Macieja, kto jest za to odpowiedzialny. To już padło w naszym programie, ale jeszcze raz.
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. Za sprzątanie dzików, martwych dzików z powierzchni nieruchomości jest odpowiedzialny właściciel.
Czyli rolnik?
Czyli gmina Kobylanka. Gmina.
Jeżeli jest to na polu rolnika, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, to w tym przypadku koszty likwidacji takiego truchła ponosi inspekcja weterynaryjna. Jeżeli właścicielem gruntu rolnego jest podmiot prawa handlowego, niestety musi to robić na swój koszt. Niemniej w większości przypadków za utrzymanie porządku, czystości na gruncie własnym jest odpowiedzialny właściciel. Kto by nim nie był?
Panie Stanisławie, jeszcze jakieś pytania dodatkowe, wyjaśniające?
Tak pan zagmatwał, że nie wiadomo o co chodzi, bo nie precyzował.
Panie redaktorze, panie
redaktorze, nie będziemy dalej tego ciągnąć, zaprosimy lekarza weterynarnego na posiedzenie izby.
Dobrze.
I będziemy to wałkować, bo to, co jest opowiadane, to jest po prostu nie do zrozumienia.
Panie Stanisławie.
Na posiedzeniu jakiej izby, jeżeli mógłbym usłyszeć?
Rolniczej.
Izby Rolniczej. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, tak?
Nie tylko, powiatowej izby.
Bo my powiatowej, to nie... chcę jeszcze powiedzieć, że przy tej okazji, żeby było wszystko jasne i opowiedziane od A do Z, że informowaliśmy Zarząd Wojewódzki Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o tych odpowiedzialnościach odnośnie
właściciela gruntu,
obowiązku usuwania truchła dziczego. Takie pismo było wystosowane i może pan zasięgnąć informacji w sekretariacie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za telefon.
Proszę bardzo.
Gmina Kobylanka, dziękujemy. 510, 37 i 36. No to już króciutko o tych padłych dzikach powiedział pan, że od 1 stycznia do 30 kwietnia 612 padłych dzików odnaleziono. No dla mnie ta liczba jest wysoka. Pan powiedział, że mniej więcej w normie. O czym to świadczy?
No w normie mam na myśli w stosunku do populacji dzików w środowisku miejskim Szczecina i Tłolic. Jest tych dzików, no nie możemy ich oszacować, ale sami państwo wiecie, że często były właśnie do państwa audycji kierowane prośby i wnioski o interwencje w sprawie dzików pojawiających się w mieście, nawet w centrum miasta, więc mamy świadomość tego, że to dość duża populacja i wydaje mi się, że to jest proporcjonalne do
liczby
populacji
dzików, które po prostu zamieszkują. Panie Macieju, czy to ma związek z ASF, czy właściciele zwierząt domowych powinni się obawiać?
Nie, właściciele zwierząt domowych nie powinni się obawiać.
Hodowcy?
Hodowcy, trzody oczywiście tak, ale właściciele pozostałych gatunków zwierząt, czy to towarzyszących, czy to gospodarskich, absolutnie nie.
Pani Iza do nas zadzwoniła. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam podziękować wreszcie za racjonalne podejście do sprawy płoszenia dzików i do sprawy rozprzestrzeniania się ASF-u. Ze względu na to, że chyba po raz pierwszy słyszę, że zakaz jest polowania po to, żeby dziki nie były przepłaszane. Przecież każdy racjonalnie myślący człowiek wie o tym, że w momencie polowania słychać głośny huk, strzały, zwierzęta są przerażone, uciekają. Bardzo często jeszcze podczas właściwie rozwoju tego ASF-u były publikacje mające na celu wskazanie, że niestety również myśliwi przez to, że bardzo dużo zwierzęta na miejscu ewentualnie mają pobrudzone krwią buty, roznoszą też ASF. Tu chodzi o to, żeby dziki nie uciekły dalej, żeby Niemcy, którzy już planują oddzielić się od nas murem, nie robili tego. My musimy zacząć myśleć i bardzo dziękuję właśnie za to, że takie miłe słowa usłyszałam w Radiu Szczecin. Dziękuję.
Dziękujemy. To pani Iza. 510, 37 i 36 numer do nas. Z nami był pan Maciej Prosty, Zachodniopomorski.
Ale też, tak. Czy mogę jeszcze słowo?
Proszę.
To, że zostały zakazane polowania, nie oznacza, że tych odstrzałów nie będzie w ogóle, bo jest dozwolony odstrzał dzików indywidualny z użyciem urządzeń tłumiących hałas wystrzału, czyli tłumików.
No dobrze.
To temat Państwa zainteresował. Pan Maciej Prost, zachodniopomorski lekarz weterynarii, był naszym gościem. Dziękujemy Panie Macieju.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i do usłyszenia.
My do usłyszenia.
Prawdopodobnie będziemy teraz rejestrować telefony pod czujnym numerem 510-37-32 w tej sprawie. A teraz jeszcze jeden temat, który z pewnością Państwa zainteresuje, związany z opadami obfitymi, katastrofalnymi, wręcz można powiedzieć deszczu i takimi podtopieniami, powodziami w Szczecinie. Z nami jest pan mecenas Cezary Orłowski, prawnik, który specjalizuje się w ubezpieczeniach. Dzień dobry panie mecenasie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Nasz słuchacz po ostatniej powodzi w Szczecinie nadesłał do nas zdjęcie samochodu zalanego tak mniej więcej do połowy. Niektóre miejsca w naszym mieście no właśnie uległy takim zalaniu, między innymi ulica Derdowskiego, ale nie tylko. No i pytanie w związku z tym, panie mecenasie, co w takiej sytuacji? Czy właściciel takiego samochodu, no po prostu co, no musi ponieść koszty jego naprawy, jeżeli w ogóle da się go naprawić, czy ktoś może pokryć te koszty, na przykład zarządca drogi albo gmina?
Najprostszym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie tej szkody z ubezpieczenia autokasko, jeśli ta osoba poszkodowana jeśli ma takie ubezpieczenie. Aczkolwiek to i tak nie daje zawsze gwarancji pokrycia szkody, bo różnice mogą być znaczne w zakresie ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami, czyli w ramach warunków ubezpieczenia, które są oferowane przez poszczególnych ubezpieczycieli, więc nawet taki przypadek może też podlegać, być objęty zakresem ochrony ubezpieczeniowej, bądź nawet wyłączony być spod tej ochrony ubezpieczeniowej. Najlepszym rozwiązaniem jest takie ubezpieczenie, które się nazywa All Risk, czyli wszystkie przypadki szkód związanych z pojazdem są wtedy objęte co do zasady odpowiedzialnością.
Ale domyślamy się, że taki All Risk jest kosztownym ubezpieczeniem, prawda? Który uwzględnia wszelkie możliwe
wydarzenia. No są to droższe ubezpieczenia, natomiast no, tańsze niż są tak zwane ubezpieczenia na ryzykach nazwanych. I tutaj co do zasady taką ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia autokasko mamy do czynienia w przypadku szkód tak zwanych mechanicznych, kiedy następuje zderzenie się pojazdu z innym pojazdem bądź przedmiotem. No ale właśnie wtedy zalanie pojazdu już nie jest tą szkodą mechaniczną.
Dobrze, panie mecenasie, pytanie idzie w tym kierunku. Stoi sobie samochód na parkingu, droga publiczna, prawda, miejsce postojowe na przykład, w zarządzie, na przykład Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w obszarze gminy miasto Szczecin, jest powódź, spada obfity deszcz, samochód jest zalany, jest szkoda. Co w takiej sytuacji, jeżeli samochód ma tylko to obowiązkowe ubezpieczenie OC, nie ma All Risk, nie ma autokasko, nie ma nic. Czy wtedy nic nie możemy?
Można rozważać odpowiedzialność zarządcy drogi, ale to jest bardzo problematyczne i bardzo trudne byłoby wykazanie odpowiedzialności zarządcy drogi z uwagi na to, że odpowiedzialność zarządcy drogi opiera się na zasadzie winy. Trzeba byłoby wykazać, że zarządca drogi, czyli w tym przypadku konkretnie miasto, nie dopełnił wymaganej od niego staranności w celu na przykład drożności studzienek, czy też no, odpowiedniej konstrukcji danych na przykład zjazdów pod tunelami, czy też pod akwedutami. Więc tutaj trzeba byłoby
wykazać. Natomiast w praktyce, czy to jest możliwe?
W praktyce jest to mało prawdopodobne, żeby wykazać tę odpowiedzialność, dlatego że w takich okolicznościach, jakie mieliśmy do czynienia w Szczecinie, to jest opad ponadnormatywny. Więc miasto prawdopodobnie broniło się tak, że niezależnie od tego, od jego staranności, żeby te studzienki były przepustowne, to i tak ten ponadnormatywny opad doprowadził do takiego poziomu tej wody i siłą rzeczy no on nie ponosi za to winy, jeśli chodzi o te szkody związane z zalaniem tych pojazdów.
No dobrze, panie mecenasie, ale czy przynajmniej można próbować i czy
czy no, mogłaby być jakaś taka sprawa precedensowa, kiedy właściciel pojazdu, nie wiem, żąda zwrotu od gminy miasto Szczecin i jednak udowadnia, że to zalanie było spowodowane jakimiś zaniedbaniami. Czy da się to przeprowadzić? Teoretycznie chyba tak.
To jest kwestia dowodowa, tak? Tak. Więc jeżeli jest jakiś dowód, jest poszkodowany, jest w stanie to wykazać, to swoje twierdzenie, to niewykluczone, że tą odpowiedzialność będzie można przypisać.
Teoretycznie możliwość istnieje. W praktyce bardzo trudne.
Tak. Jest to trudne, tak. Oczywiście.
Tak, czyli albo all risk, albo parkujemy na wzniesieniach. Z nami był pan mecenas Cezary Orłowski, prawnik specjalizujący się w ubezpieczeniach. Dziękujemy, panie mecenasie, za udział w programie
Czasem.
Dziękuję. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Jeżeli chodzi jeszcze o tematykę drogową, to tutaj nasz słuchacz pyta o znak B1. To jest duże koło białe z czerwoną ramką. Znak, który oznacza, że nie wolno w ogóle wjechać na taką drogę. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, mówię Artur Skoszna. Ja mam taką zagwozdkę drogową. Często gęsto w miastach dużych. Ten miast są ulice jednokierunkowe, często zakazem ruchu, chyba znak B1, o ile dobrze pamiętam. No i te ulice są poprzedzielane przez takimi słupkami, gdzie samochód nie może wjechać. Natomiast ja się poruszam motocyklem, jestem osobą niepełnosprawną, mam kartę parkingową i zaznaczam, że pod znakiem z informacją zakazu ruchu w obu kierunkach nie ma piktogramu wyłączającego osoby niepełnosprawne. No i teraz tak, na tej ulicy najczęściej są jakieś tam grupki właśnie piwne, nie wiem, restauracyjne. Ciężko przejechać, aczkolwiek przepisy umożliwiają mi tam wjazd. No i była okazja, że no mało osoby dostał mandat. Aczkolwiek w tym momencie się ktoś ogarnął, że chyba jednak mi się ten mandat nie należy. I później jeszcze zapytałem się panów policjantów i oni stwierdzili, że to jest pytanie za 1 000 000 złotych do milionerów. I ja bym prosił o wyjaśnienie, skoro nie ma wyłączenia z ruchu dla osób niepełnosprawnych, a jest zakaz ruchu w obu kierunkach i są te takie słupki powodujące no, niemożliwość wjechania samochodem, to co właśnie nawet z rowerzystami czy prowadzącymi pojazdy typu, nie wiem, motorower, motocykl, osobami, które mają zaznaczoną kartę parkingową i mogą pewne znaki ignorować. Dziękuję uprzejmie.
A dziękujemy za to pytanie. To nie jest pytanie do milionerów za 1 000 000 złotych, tylko do sztucznej inteligencji. Na przykład nie wiem, czy pan ma sztuczną inteligencję w domu, bez podtekstów, proszę, bo my skorzystaliśmy z jej pomocy. Znak B1 oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach, to znaczy, że żaden pojazd nie może wjechać za ten znak. Oczywiście, jak zawsze, istnieją pewne wyjątki, kontynuuje sztuczna inteligencja. Przepisy przewidują 4 sytuacje, w których kierowcy nie muszą stosować się do znaku B1 i pierwsza musi pana szczególnie zainteresować. Uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, które prowadzą pojazd samochodowy i posiadają kartę parkingową. Drugi przypadek. Kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, również pod warunkiem posiadania karty parkingowej. Pozostałe 2 są nieistotne w naszej rozmowie. Jeżeli chodzi o ogródki, różnego rodzaju restauracje, które rozkładają się na chodnikach, to jeszcze jeden telefon w takiej właśnie sprawie.
Wczoraj przyjeżdżałem tutaj, ruch Wojska Polskiego Jagiellońska. Jest otwarte restauracja sushi. I ja mam takie pytanie, bo tam jakieś podesty rozkładają, prawdopodobnie będzie dla stolików, ale to jest troszeczkę przegięcie, bo 3/4 praktycznie chodnika będzie zajęte. To jest coś nie tak, to na takie rzeczy daje zezwolenie. Dziękuję bardzo.
O, na przykład taka sytuacja. Byłem, widziałem, no może 3/4 to przesada, ale połowa chodnika tak. Fakt, że zostawiona jest część, także przejść można nawet w parze, ale no, dopytamy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, kto wydał pozwolenie. No na pewno jakieś pozwolenie musiało zostać wydane. No i jakie reguły tutaj obowiązują. Z nami kolejny gość, pan Mirosław Bajzert, prezes spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. Dzień dobry, panie prezesie, witam.
Dzień dobry państwu.
Zacznę od maila. Mieszkańcy 2 bloków spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz są zbulwersowani działaniem zarządu spółdzielni. Spółdzielnia bez powiadomienia mieszkańców zabrała jeden z największych placów zabaw dla dzieci pod budowę parkingu. Pół tego placu zabrano kilka lat wcześniej i tam powstał parking płatny i SM Kolejarz obiecywał lokatorom, że druga część placu została zrewitalizowana lub powstanie tam strefa wypoczynku dla osób starszych. Do tej pory plac był pokryty asfaltem i korzystały z niego dzieci, rysując kredą, grając na przykład w badmintona lub ucząc się jeździć na rowerkach czy hulajnogach. Codziennie można było tam spotkać grupki roześmianych, bawiących się dzieci.
a na ławkach wypoczywali ich rodzice. 3 dni temu jedna z mieszkanek bloku przy ulicy 9 Maja 1925 dowiedziała się o budowie parkingu. Wieść rozeszła się błyskawicznie i tak też szybko zostały zebrane podpisy osób sprzeciwiających się budowie tego parkingu. Na szybko podpisało się około 90 mieszkańców 2 bloków mieszkalnych, przed którymi znajdował się plac zabaw. Po 2-3 godzinach od dostarczenia listy z podpisami prezesowi na placu pojawiła się koparka i zaczęła zrywać asfalt. Mieszkańcy wezwali policję, ponieważ plac był niezabezpieczony przed dostępem dzieci, ani oznaczony jako plac budowy. Dzień później było zebranie w spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. Były protesty mieszkańców, a później rozmowy z zarządem przy stole, ale SM nie słuchają nas, jak również nie chcą pokazać dokumentacji dotyczącej przetargu ani dat, kiedy budowa miała się rozpocząć. Wszyscy mają wrażenie, że władze spółdzielni wystraszyły się, że nie uda im się zbudować parkingu i ruszyli z kopyta. Dodam, że w sąsiedztwie są 2 płatne parkingi, które stoją w połowie puste i po ich udostępnieniu za darmo natłok samochodów zostałby rozładowany i nie trzeba by było zabierać placu dzieciom. Panie prezesie, kilka wątków. To pierwsze, czy rzeczywiście były takie obietnice, że tam już, bo sprawdziliśmy na mapach, tak, jak to wygląda. Jest rzeczywiście nowy parking na jednym z tych placyków, drugi jeszcze na zdjęciach pozostaje asfaltowy i to tam obiecywaliście ludziom, że będzie to zrewitalizowana część i powstanie tam strefa wypoczynku dla osób starszych.
Szanowny panie redaktorze, oczywiście ten pierwszy parking, który jest, to tam też był parking wcześniej. Parking też był płatny. Myśmy po prostu ten parking zrewitalizowali. Powstał normalny parking zgodnie z przepisami. I teraz w drugiej części, tam gdzie mieszkańcy piszą, że jest plac zabaw, to oczywiście nie ma placu zabaw. Tam jest stary asfalt. I rzeczywiście, tak jak przy budynkach spółdzielczych, często są takie place asfaltowe, na których kiedyś były pojedyncze różne urządzenia zabawowe, natomiast dzisiaj oczywiście plac zabaw to wymaga niestety innych, albo właściwie stety wymaga innych rozwiązań, czyli musi być ogrodzone odpowiednio.
Panie prezesie, takich deklaracji tak. Nigdy nie było, że na tym kawałku asfaltu będzie strefa wypoczynku, że będzie to zrewitalizowane. Nie padły takie.
Znaczy, takie padały takie oczywiście. My też obiecujemy, że wszędzie tam, gdzie to się damy, będziemy rewitalizować. Zresztą niedaleko od tego placu, to też można zobaczyć.
Czyli pewnie. Co do tego fragmentu, tego asfaltu padła taka deklaracja, tak?
Tego konkretnie. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, czy tego konkretnie, natomiast 20 metrów od tego jest drugi, taki sam można powiedzieć, plac asfaltowy, na którym nie przewidujemy absolutnie żadnego parkingu i tam właśnie przewidujemy zlokalizowanie ewentualnej strefy dla seniora, taką jedną już zrobiliśmy, natomiast place zabaw mamy bardzo blisko tego miejsca i będziemy za chwilę rewitalizować kolejny plac zabaw, również niedaleko tego miejsca. Przy rewitalizacji i budowie kolejnych miejsc parkingowych. Po prostu tych miejsc parkingowych jest za mało.
Czyli pierwszy wątek, taka obietnica była i nie została dotrzymana.
No trudno to tak powiedzieć, dlatego że nie wskazywaliśmy, chyba ja nie przypominam sobie, czy konkretnie ten plac zabaw, natomiast, znaczy to miejsce może tak, bo to nie jest plac zabaw, od tego trzeba zacząć, tylko kawałek asfaltu. No staramy się oczywiście nie utrudniać mieszkańcom, no ale też ograniczone mamy możliwości budowania miejsc parkingowych, samochodów przybywa i żeby nie stały na... nie wiem, na trawnikach, czy
samochodów
nie wjeżdżały w miejsce,
przybywa, dzieci
prawo,
ubywa. No tak. Stąd właśnie taki kierunek.
Czy ja wiem, czy dzieci ubywa? Dla dzieci też przygotowujemy miejsca i staramy się, żeby również miały gdzie się bawić. Więc jeden plac asfaltowy, który w tej chwili jest zupełnie wolny. Ja tam przechodzę i nigdy nie zauważyłem, żeby tam był jakiś ogromny tłok. Są też ławeczki. Poza tym ten parking będzie otoczony zielenią. Będzie w taki sposób, aby też odgraniczyć go od tych budynków, żeby jednak ta zieleń...
No on będzie bardzo... Teraz patrzę na mapę, na zdjęcie satelitarne. Tak? Tutaj widzę ten cały fragment asfaltu. Powiedział pan, że...
On nie będzie cały. Absolutnie cały nie będzie.
Mówię o tym, co widzę w tej chwili na zdjęciu. Tak. To jest ten budynek, o którym pisze nasza słuchaczka. Czyli 9 maja numer 1925. Dokładnie w tej chwili widzę ten budynek. Obok jest siedziba spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz, tak?
Tak.
Tak. No i jest jeszcze na mapie centrum weselno-bankietowe i w tym zaraz tutaj za właśnie siedzibą spółdzielni jest taki duży asfaltowy
nowy obszar. Zdjęcie satelitarne nie jest najświeższe, bo sprawdziliśmy, proszę pana, dwa zdjęcia. To, na które teraz patrzę, tu nie stoją żadne samochody, proszę pana, na tym asfalcie, żadne. Powiedział pan, że tam wcześniej już był parking. Otóż nie było, bo na zdjęciu tego nie widać. Widać dookoła stojące samochody na parkingach przy ulicy 9 Maja, natomiast między budynkami nie. Na nowszym zdjęciu z geoportalu, bo sprawdziliśmy, już widać część, połowę mniej więcej tego asfaltu, gdzie stoją samochody i rzeczywiście został zrobiony parking. I chyba w tym momencie padła ta obietnica, że ta druga część już nie będzie zajęta przez parking, ale będzie zrewitalizowana i przeznaczona do wypoczynku dla mieszkańców. To, o czym napisała słuchaczka. No a teraz wjechała koparka, panie prezesie. Czy to prawda?
Na pewno... Tak, oczywiście, że wjechała i są prace. To są prace zaplanowane w planie remontów. Znaczy, ja się może odniosę do tego, że ten parking był tu, przynajmniej od kiedy ja pracuję, czyli od 2010 roku, ten za Lawendą, za tym centrum, to tu był parking. Z tym, że on był w stanie nieprzypominającym do końca parking, natomiast był, myśmy go zrewitalizowali, natomiast w tym nowym miejscu oczywiście nie było. Wjechała koparka, oczywiście, że tak, ale koparka nie może wjechać, jak jest ogrodzenie, więc najpierw wjechała koparka, a potem pojawiło się ogrodzenie, więc to są daleko idące słowa mieszkańców. My mamy na to plan remontów, mamy odpowiedni
panie
przetarg.
Panie prezesie, mamy mało czasu, może będziemy kontynuowali naszą rozmowę, ale jeszcze pytanie. Czy mieszkańcy zostali uprzedzeni, poinformowani o tym, czy zadaliście im pytanie dotyczące rozszerzenia tego parkingu?
Nie, tutaj o to nie pytaliśmy. To jest parking budowany na działce spółdzielni. To nie jest parking budowany na działkach, które należą do tych nieruchomości, bo wtedy musielibyśmy rzeczywiście mieszkańców zapytać. No ale musimy to
rozumiem,
jakoś
że te sąsiednie nieruchomości, tutaj 9 maja 19:25, należy do wspólnoty mieszkańców,
też.
Tak? To jest wspólnota mieszkańców.
Do spółdzielni, też ale osobna nieruchomość. Tak, to są wszystko budynki spółdzielcze.
Ale to wszystko w zarządzie jest spółdzielni kolejarz, tak?
Tak jest.
Rozumiem,
tak jest.
No ale mimo to nie zapytaliście mieszkańców.
No tu o to nie pytaliśmy rzeczywiście, natomiast jakby jesteśmy też zmuszeni do wykonywania czynności takie, które poprawiają jakość i ta jakość na pewno będzie
dużo
lepsza.
No dobrze, ale zmuszeni przez kogo? Przez mieszkańców?
No mamy, wie pan, panie rektorze,
no jak nikt
nie
pytał?
Ja to powtarzam zawsze, to jest syndrom wędrującej ławeczki. Przychodzi grupa osób, mówi proszę.
Panie Mirosławie, nasz czas dobiegł końca i no, możemy umówić się na następny program, żeby kontynuować rozmowę, panie prezesie.
Tak,
w jakimś dogodnym terminie. W tym tygodniu.
Oczywiście.
Dobrze. Pan Mirosław Bajzert, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz, był naszym ostatnim gościem. Panie prezesie, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiamy.
Proszę uprzejmie.
Jutro zapraszam państwa po 12:00 czas reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.